Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 11 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Tricesimo, non odies martis, anno domini bis, millesimo vigesimo sexto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie, oglądanie, pomimo tego, że jeszcze występuję w różnych innych stacjach. Teraz ostatnio byłem w Radiu Rebeliant, to i tak Państwo oglądaliście ten kanał, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Co więcej, dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu mogę ten kanał w ogóle prowadzić. Wśród nowych lub powracających patronów witam pana Adama Pliczkę, pana Tomasza Grzywacza, Lesława Górniaka, Alicję, anonimowego darczyńcę, Jana Zamarlika i Krzysztofa Kaźmierskiego. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę, możecie Państwo w ten sposób dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. No i właśnie teraz mamy reklamę. Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, więc teraz tytułem tylko bardzo krótkiego wstępu przypominam Państwu, że dla widzowie na Patronite i na Spotify'u mają czasami, to się zwykle zdarza w tej chwili, raz albo dwa razy w tygodniu, dodatkowe materiały, one są dogrywane na końcu odcinka, więc proszę uważnie śledzić. To jest po pierwsze. Po drugie, przypominam też, że taki wstęp dydaktyczny, który jest na początku, można sobie przewinąć później dalej już do informacji bieżących. No i oczywiście, proszę Państwa, no, trzecia konkluzja, moim zdaniem naukowa tym razem. Otóż, ponieważ ze względu na wyjątkowe namnożenie się ostatnio z ekspertów od Bliskiego Wschodu, no ja mam propozycję takiej pracy, może ktoś by chciał pracę naukową na przykład napisać coś na temat, na przykład namnażanie ekspertów od spraw Bliskiego Wschodu metodą na urwistki albo na podział plechy. No, nawiązanie do biologii oczywiście ze szkoły średniej. Proszę Państwa, w każdym razie teraz tak, przechodzimy do już wybitnych specjalistów, to jeszcze więcej. Więc krótko mówiąc, proszę Państwa, mamy teraz dzisiaj ten wstęp dydaktyczny, to jest szelf kontynentalny. Stwierdziłem, że jeżeli już rozmawiamy o prawie morza, to już wyczerpmy ten temat, tak, miejmy go z głowy. On jest oczywiście bardzo fajny, bardzo fascynujący. Od razu Państwu powiem, że bardzo fajne są, jeżeli Państwo chcecie sobie sami poczytać, to spróbujcie odnajdować konkretne case'y. To znaczy już nie tylko samą teorię, ale jak sądy międzynarodowe później w konkretnych sprawach, konkretnych sporów rozstrzygały. To są bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Bardzo często właśnie powołują się na zwyczaj międzynarodowy, a nie właśnie tylko na prawo skodyfikowane. No ale dobrze. Dzisiaj powiemy sobie szelf kontynentalny. Szelf kontynentalny nie zdaje się być równie ekscytującym tematem, jak na przykład cieśniny międzynarodowe ostatnie, ale wbrew pozorom ten szelf kontynentalny jest od takich cieśnin dużo, dużo ważniejszy. A w każdym razie dlatego dużo ważniejszy, no po pierwsze, oczywiście mam, to jest pojęcie nie tylko formalno-prawne, to jest pojęcie geologiczne, czyli to jest uznawane za płytkie podwodne przedłużenie lądu do około 200 metrów głębokości, ale jest to również instytucja prawa międzynarodowego. A dlaczego? Bo na szelfie kontynentalnym znajdują się wielkie, ale to naprawdę wielkie, albo potrafią się znajdować wielkie bogactwa naturalne, w tym ropa naftowa, gaz ziemny, a i też różne inne jeszcze nieeksploatowane. W związku z tym pierwsze kompleksowe uregulowanie dotyczące szelfu kontynentalnego przyniosła konwencja o szelfie kontynentalnym, to jest z Genewy z 1958 roku, między innymi przez Polskę ratyfikowana. Ona definiowała szelf jako obszar dna morskiego i podglebia przylegający do wybrzeża, lecz już poza morzem terytorialnym i do głębokości 200 metrów lub dalej, jeżeli eksploatacja zasobów jest możliwa. Tą rewolucyjną zmianę potem wprowadza Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, czyli UNCLOS, już Państwu świetnie znany, z 1982 roku. Ona, przypominam, weszła w życie w 1994, ratyfikowana przez 168 państw, w tym przez Polskę. I część właśnie szósta konwencji stanowi podstawę tutaj dotyczącą szelfu. Więc jak ten szelf jest definiowany? Otóż szelf kontynentalny państwa nabrzeżnego obejmuje dno morskie i podglebie obszarów podmorskich, które rozciąga się poza jego morzem terytorialnym, przypomnijmy, morze terytorialne 12 mil morskich, tak, czyli poza morzem terytorialnym, na całej długości naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego do zewnętrznej granicy obrzeża kontynentalnego lub do odległości 200 mil morskich od linii podstawowych. Tych samych linii podstawowych, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego. Czyli jak się łatwo domyślić, mamy 200 mil morskich minus 12 morza terytorialnego, prawda? I to jest dokładnie ten zasięg, do którego od zewnętrznej granicy morza terytorialnego liczy się szelf. Oczywiście są również jeszcze inne, bo jest również, może być to do obrzeża kontynentalnego, prawda, które potem to jest maksymalna granica, bo nie wszędzie szelf musi być aż tak rozległy. Więc szelf do 200 mil morskich, uwaga, przysługuje każdemu państwu nadbrzeżnemu automatycznie, niezależnie od geologii. Szelf rozszerzony może sięgnąć głębiej, maksymalny zasięg to jest 350 mil morskich, lub też 100 mil morskich od izobaty 2500 metrów. Co to jest izobata? Polecam sobie wygooglować. W każdym razie z ograniczeniami na grzbietach podmorskich. Już nie będę Państwa męczył o metodą irlandzką wyznaczany, ale męczyłem kiedyś studentów. Ci, którzy pamiętają, to mi jeszcze to do dzisiaj pamiętają. Że może czegoś tam nie pamiętają ze studiów, ale najczęściej metodę irlandzką wyznaczania szelfu kontynentalnego metodą grubości skał osadowych na pewno pamiętają. W każdym razie powstała również Komisja Granic Szelfu Kontynentalnego przy ONZ-cie, która odgrywa kluczową rolę w ustalaniu zewnętrznej granicy szelfu rozszerzonego. Państwa składa wtedy wniosek naukowo-techniczny i ta właśnie komisja wydaje rekomendacje. Granice ustalone na podstawie tych rekomendacji są ostateczne i wiążące. Natomiast komisja nie rozstrzyga sporów delimitacyjnych między państwami, no bo mamy tak, że jakbyśmy sobie wzięli tam gdzieś, rozwinęli nasz szelf kontynentalny, to w zasadzie znaczna część tego szelfu kontynentalnego mówi po szwedzku, więc krótko mówiąc, to jest tak, że państwa muszą już się same dogadać, jak się podzielić szelfem kontynentalnym, kiedy całe morze jest morzem szelfowym, prawda, na przykład. Więc, ale to już jest zupełnie odrębna sprawa i delimitacja daje taką możliwość, tak? Znaczy w tym sensie, że jest to umowa już między państwami, jak to podzielić, a ten podział jest, państwa, bardzo istotny z punktu widzenia gospodarczego, bo na szelfie właśnie najczęściej są na przykład potężne złoża gazu, żeby daleko nie szukać. Znaczy oczywiście w różnych miejscach świata są różne, ale na szelfie w tej chwili odkryto ich bardzo wiele. Co więcej, można je w tej chwili już dosyć swobodnie eksploatować. To już nie jest jakaś technologia niedostępna. Tam są również minerały, tam są również organizmy osiadłe i tak dalej, no ale w każdym razie ropa i gaz to najczęściej. Co więcej, państwo nabrzeżne ma pełne, suwerenne prawo do badania i eksploatacji zasobów naturalnych szelfu i tu uwaga, jeszcze dodatkowa taka, nawet jeżeli państwo nie ma zdolności do badania, na przykład nie jest rozwinięte technicznie, to dalej to nie daje nikomu więcej prawa do eksploatacji tego szelfu. Czyli ten szelf może leżeć, że tak powiem, odłogiem, ale nie może być eksploatowany przez inne państwa. Oczywiście najczęściej on nie leży, tylko jeżeli państwo nie ma takich zdolności, to sprzedaje komuś koncesję na badanie, otrzymując oczywiście z tego badania i ewentualnie później z eksploatacji odpowiednie zyski. Więc prawa te są po pierwsze wyłączne, czyli nawet jeśli państwo nie eksploatuje, nikt inny nie może. Po drugie, niezależną od okupacji ani proklamacji, czyli nawet jeżeli państwo nie proklamowało swojej strefy szelfu kontynentalnego, to tak czy inaczej mu się należy. I nie naruszają statusu wód ponad szelfem, tak? Czyli Morza Otwartego na przykład, albo też wyłącznej strefy ekonomicznej. Delimitacja odbywa się na podstawie porozumienia i zasady sprawiedliwego rozwiązania. Tutaj nie ma jakiejś ścisłej reguły. Była reguła w tej poprzedniej konwencji z 1958 roku, ale UNCLOS jej nie powtarza. Tutaj przyjmuje się podejście, tam była mediana po prostu. Tutaj przyjmuje się elastyczne podejście uwzględniające okoliczności szczególne, czyli geografii, geologii, długości wybrzeża, proporcjonalności interesów ekonomicznych. Czyli uznaje się, to się jest opisane później w orzecznictwie jako równość z korektą po prostu. Czyli linia medialna i korekta ze względu na okoliczności szczególne i test proporcjonalności. No więc znaczenie gospodarcze i polityczne, proszę Państwa, więc przede wszystkim szelf jest potężnym zasobnikiem niewyeksploatowanych jeszcze bogactw. Szacuje się, że ponad 30% światowych zasobów ropy i gazu znajduje się w tej chwili na szelfie, a i to być może więcej. Co więcej, no potencjalne jeszcze właśnie hydraty metanu, wydobycie minerałów, eksploatację platform wiertniczych, no szacuje się, że generują już dziś miliardy, jeżeli nie dziesiątki miliardów dolarów dochodów. Dla państw takich jak Norwegia, Rosja, Brazylia, Australia czy kraje Zatoki, szelf jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego oraz no, istotnym elementem PKB, krótko mówiąc, czyli produktu krajowego brutto. Politycznie, no to oczywiście kontrola nad szelfem jest to kwestia suwerenności bezpieczeństwa narodowego. Spory o szelf będą prowadziły na pewno do licznych napięć, przede wszystkim w Arktyce. Tam jest zupełnie niewyeksploatowany ten szelf, ale też mamy na Morzu Południowochińskim, czy też na Morzu Czarnym. Dla państw wyspiarskich lub też archipelagowych, na przykład u Mauritiusa czy Malediwów, szelf jest to jedyna szansa na poszerzenie strefy wpływów gospodarczych. No ale to już jest, tak jak mówię, to już jest do osobnego omówienia. Jeżeli chodzi o przykłady takich sporów o szelf kontynentalny w orzecznictwie, no to mamy na przykład sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego. To są Nieziemcy versus Holandia i Dania 1969 roku i tutaj, dlatego to jest ważne, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił zasadę mediany i wprowadził zasadę sprawiedliwego podziału, czyli uwzględniającą długość wybrzeża i geologii. Generalnie wyrok ten zmienił całe prawo delimitacji, więc warto sobie do niego zajrzeć. Mamy na przykład szelf kontynentalny, też spór Libia-Malta z 1985 roku. Tam mamy potwierdzenie zasady proporcjonalności i odrzucenie czysto geologicznego kryterium na rzecz kryterium geograficznego. Mieliśmy też spór o delimitację w Zatoce Bengalskiej. To jest w 2012 roku, to będzie wyrok w sprawie delimitacji i Trybunał wytyczy granice zarówno w strefie 200 metrów, jak i na szelfie rozszerzonym. Stworzył tak zwane szare obszary czy szare strefy, gdzie jedno państwo ma prawo do dna, a drugie do kolumny wody. I to jest bardzo ważne orzeczenie w zakresie jurysdykcji nad szelfem właśnie tym tak zwanym rozszerzonym. Mieliśmy jeszcze Ghana versus Wybrzeże Kości Słoniowej z 2017 roku. To jest potwierdzenie metody trzech etapów delimitacji również dla szelfu rozszerzonego. I Nicaragua versus Kolumbia to jest najnowsze orzeczenie dotyczące szelfu. Tutaj Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że szelf rozszerzony jednego państwa nie może wkraczać w strefę tych 200 metrów drugiego państwa. Więc w ten sposób odrzucono roszczenie Nikaragui w stosunku do Kolumbii. No więc tak, Państwa, tutaj nie chciałem, żeby to był dzisiaj temat krótki, bo mamy bardzo dużo tematów tych niemerytorycznych, chciałem powiedzieć, no nieedukacyjnych, tak? W każdym razie to jest strategiczny atut państw przybrzeżnych, szczególnie właśnie w walce o zasoby, wpływy i bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku. Także szelf na przykład Bałtyku jest skromny, natomiast tutaj no, kwestie delimitacji na przykład z sąsiadami Polski, takimi jak Nieziemcy, Rosja czy Litwa i potencjalne zasoby węglowodorów, to już ma charakter praktyczny. I to bardzo nawet praktyczne, szczególnie wobec zapotrzebowania, prawda, i z coraz bardziej niepewnych źródeł zewnętrznych, można powiedzieć, importu, szczególnie gazu ziemnego. No dobrze, proszę Państwa, więc wyczerpaliśmy sobie temat, ale nie wyczerpaliśmy zasobów szelfu kontynentalnego, natomiast wyczerpaliśmy, mam nadzieję, temat. Mam nadzieję, że to Państwa trochę zainteresowało w ogóle sprawa szelfu kontynentalnego. Tak jak mówię, no polecam literaturę, jest bardzo, bardzo obszerna, ponieważ przy okazji Konwencji Prawa Morza powstawały też dziesiątki tomów różnych opracowań, potem na podstawie tego pisano różne prace, rozprawy, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A i samo Prawo Morza jest naprawdę ciekawe, tym bardziej, że mi się najbardziej podobają w Prawie Morza te różne relikty z XVI, XVII wieku, dotyczące właśnie na przykład piratów, prawda, postępowania z nimi i tak dalej. To cały czas jest do dzisiaj żywe, bo jest to prawo zwyczajowe. No ale dobrze, to już jest zupełnie osobna sprawa.
Partnerem strategicznym kanału jest Mennica Kapitałowa, dostawca fizycznego złota i srebra. Mennica Kapitałowa. Zaufanie budowane przez lata.
Państwo, mamy temat pierwszy, to jest kronika wojenna. Otóż, no po pierwsze mamy ceny ropy naftowej, które gwałtownie rosną do najwyższego poziomu od prawie 2 tygodni w związku z eskalacją na wielu frontach wojny Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, z Iranem. Cena ropy Brent w poniedziałek rano przekroczyła $116 za baryłkę. To jest no, najwyższy wskaźnik od akurat 19 marca, kiedy to 19 marca przekroczyła $119 za baryłkę. Ta cena wzrosła ze względu na to, że Iran oświadczył, że jest przygotowany na inwazję lądową Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący parlamentu Kalibaf ostrzegł, że Teheran czeka na przybycie wojsk amerykańskich, aby podpalić i ukarać swoich regionalnych też sojuszników. Więc to jest bardzo, bardzo poważny sygnał. Przypomnijmy, że według oficjalnych danych irańskich Iran ma w tej chwili około 1 000 000 ludzi pod bronią. Ilu ma naprawdę, to się nigdy nie dowiemy, prawda? Natomiast musimy bazować na komunikatach oficjalnych. Zresztą one nie są kwestionowane, bo mniej więcej tylu liczyła armia IRGC plus rezerwa, więc zakładać trzeba, że rezerwa przynajmniej częściowo jest zmobilizowana, więc to rzeczywiście może być tyle. Po drugie, proszę Państwa, kolejne krótkie informacje. Ja mówię tu w kronice wojennej, proszę Państwa, po prostu opowiadam Państwu krótkie informacje dotyczące konfliktu bez rozwijania. Niektóre z nich będziemy rozwijali później w tej części podstawowej programu, więc mamy setki stacji benzynowych na Filipinach według lokalnych informacji zostało zamkniętych. Poinformowały o tym organy nadzoru rządowego, ponieważ kraj ma ograniczenia w dostawach paliwa z powodu właśnie trwającej wojny w Zatoce. Dzisiaj według monitoringu filipińskiej Policji Krajowej zamkniętych jest prawie 365 lub 6 stacji. Tego jeszcze, to może kolejno jeszcze zamykają. W każdym razie Filipiny mają tutaj istotny problem z otrzymaniem, z zakupem ropy. Przypomnijmy też tak na marginesie się, że na mocy umów Pakistanu z Iranem około 20 tankowców ma zostać rzekomo przepuszczonych przez Iran. Wiadomo, że przepuszczane są w tej chwili 2 statki dziennie po inspekcjach irańskich. Natomiast ciekawostka taka, którą wytropiłem w Bloombergu, ale ponieważ nie znam ciągu dalszego ani tła, w związku z tym tylko Państwu powiem, co zostało tam przytoczone. Otóż podobno 2 chińskie kontenerowce tym razem, nie tankowce, one popłynęły w kierunku cieśniny Ormus, przy czym nie tym szlakiem, tym, który ostatnio zwykle obowiązuje, czyli tym przy samym brzegu Iranu, i nagle zawróciły gwałtownie. To zostało przytoczone, nie wiadomo dlaczego. No prawdopodobnie nie dostały zgody na przejście przez Ormus, co też kłóciłoby się z takimi informacjami, dodajmy wcześniejszymi, że statki chińskie mają swobodę przepływu. No ale z drugiej strony być może ta swoboda przepływu też nie jest bezwarunkowa, być może też jest uwarunkowana, prawda, tą inspekcją i koniecznością zapłaty, opłaty za przepływ. Co więcej, jeśli chodzi o Iran, to w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano bombardowania w Karadżu, Shiraz, w Qom, w Abadani, w Tebrizie. Ataki dotknęły również infrastrukturę energetyczną w pobliżu samego miasta Teheran, powodując kilkugodzinną przerwę w dostawie prądu. Prąd już został przywrócony. W Tebrizie zaatakowano zakład petrochemiczny. Ataki powietrzne nadal są skierowane przeciwko kluczowej infrastrukturze w całym kraju. Ale uwaga, również trafiono w różny sposób, uszkadzając, uwaga, ponad 600 szkół i instytucji akademickich, co sugeruje już nieprzypadkowy charakter. Wiecie Państwo, przypadkowo to mogły być 1, 2, 3, no ale nie 600. Oraz szpitale i budynki należące do Czerwonego Półksiężyca, przy czym żaden nie został bezpośrednio trafiony, a w każdym razie takich informacji tutaj nie ma. Co więcej, mamy kolejną krótką informację. Trump twierdzi, że porozumienie kończące wojnę jest bliskie, a jednocześnie jego wojska mogą przejąć irański węzeł eksportu ropy naftowej na wyspie Hark. Poza tym mamy także państwo położone tam, gdzie chce, przeprowadza kolejne ataki na Iran. Właśnie to głównie chodzi o Teheran i o Rej. Natomiast irańska armia i Jabollah kontynuują ostrzał rakietowy terytorium państwa położonego tam, gdzie chce. Są informacje o rannych oraz o takich, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy. Żeby od razu Państwu powiem, że ponieważ w tej chwili trwają też walki lądowe i to dosyć ciężkie, podobno na granicy, przecież na pograniczu, bo to już nie jest ta sama granica, na pograniczu libańsko-tamtokrajowym, w związku z tym ciężko jest często odróżnić, czy informacje o tych, którzy odeszli bądź też są ranni, pochodzą z linii frontu, czy gdzieś tam głębiej z kraju. To tak Od razu mówię, że tutaj nie zawsze po prostu agencja, nawet lokalne informacje podają, skąd dokładnie jest, znaczy gdzie doszło do tego incydentu, tak? Czy doszło gdzieś tam do strzału wewnątrz kraju, czy to jest po prostu z samej granicy. Co więcej, rakiety uderzyły w amerykańską bazę Victory w pobliżu lotniska w Bagdadzie, podpalając między innymi samolot irackich sił specjalnych. Poza tym dzisiaj opublikowane zdjęcia satelitarne, możecie Państwo je obejrzeć sobie na przykład na agencji tureckiej Anadolu, potwierdzają, że to jest notabene dla mnie o tyle fascynujące, ja już się w tą dyskusję nie włączałem, ale oglądałem całą dyskusję różnego rodzaju osintowców, którzy, ponieważ zostały opublikowane informacja, a potem zdjęcia, że w bazie King Salman w Arabii Saudyjskiej został zniszczony bądź bardzo poważnie uszkodzony. Po pierwsze cysterna, to ten C-130 bodajże 5, oraz jeden to taki samolot, taki AWACS, prawda? Znaczy to nie jest dokładnie to AWACS, to jest E-3B Sentry, coś tam, tak? To jest ten niezwykle drogi zresztą samolot zwiadu elektronicznego. No oczywiście jedna z kluczowych jednostek przewagi amerykańskiej, prawda, w różnych konfliktach. No więc potem obserwowałem przez chyba 2 dni całą dyskusję różnego rodzaju osintowców, którzy udowadniali, że to jest fake. Ale jakie tam argumenty nie padały, tam już analizowano poszczególne śrubki wręcz na ogonie tego samolotu, że to nieprawda, że nie trafiono, że to jest w ogóle taka jakaś... No ale mówię, że to nie tylko mówiono, że nie, bo nie, ale tam... Więc ci wybitni specjaliści od wojskowości właśnie pokazywali, jak to jest bardzo fejkowe. No więc się okazuje, że nie jest fejkowe, rzeczywiście trafiono, co więcej jest zdjęcie satelitarne i jest też opis po prostu tego, co zostało trafione i trafili go. To, czy to zdjęcie, które było omawiane, to jest prawdziwe, to jest zupełnie inna sprawa, ale na pewno ten samolot został uszkodzony i to potwierdza również turecka państwowa Anadolu. Więc tyle to tych specjalistów różnych wybitnych od OSINT-u mamy. Teraz, proszę Państwa, kolejny temat i to jest temat podstawowy. Otóż Trump ma plan i to jest informacja z WSJ. Nikt więcej jej nie ma, ale to jest... WSJ ma niezłe źródła, jeśli chodzi o Pentagon. Otóż to jest, proszę Państwa, informacja, która jeżeli zostanie potwierdzona później jeszcze przez inne publikatory, no to będziemy mieli rzeczywiście poważny wzrost cen ropy. Powiem dlaczego. Bo to, że Trump chce dokonać inwazji lądowej na Iran, to już nie jest sensacją. Tak, ja zresztą o tym mówiłem już od dawna. To jest jeden z 3 wariantów, który Iran miał. Jeden to jest, przypomnijmy, to jest atak na wyspę Hark. Stosunkowo prosty dla Amerykanów. Znaczy, co prawda, prościej jest zdobyć niż się utrzymać na niej przy życiu. No ale w każdym razie nie jest to coś niemożliwego. Drugi, dużo bardziej skomplikowany, ale dużo... I ten jest raczej symboliczny, tak? Znaczy w tym sensie symboliczny, że Trump ogłasza, że mamy ich główny terminal naftowy, trzymamy ich za gardło, prawda? No to teraz już muszą... Teraz już zupełnie przegrali. Poprzednio już przegrali, ale teraz to przegrali jeszcze bardziej. Drugi to jest dużo bardziej skomplikowany, ale tak naprawdę... dużo skuteczniejszy z punktu widzenia chociażby celu odblokowania ciśniny Ormus, to jest inwazja na wyspy i na wybrzeża w samej ciśninie Ormus. To jest bodajże tam takich większych 5 wysepek, z czego chyba 3 to są kluczowe, ale one są, znajduje się niektóre z nich no, przy samym, dosłownie przy samym brzegu irańskim, w związku z tym w zasięgu wszelkiej artylerii, plus no, samą ciśninę trzeba byłoby również zająć wybrzeża. Bo bez tych wybrzeży zajęcia to te wojska na tych wyspach byłyby na strzelnicy i dodajmy, że to nie oni byliby, znaczy bardziej oni by przypominali owe kaczuszki na strzelnicy. Więc tutaj trzeba byłoby zająć wybrzeża, to jest ćwiczone, to było ogłaszane, że Amerykanie ćwiczyli coś takiego, że mają plany zajęcia tego. No nie wiadomo czy z tymi siłami, ale w każdym razie na pewno to sobie kiedyś już wielokrotnie opracowywali, bo rzeczywiście no to jest... To jest coś, co może nie tyle gwarantuje, daje wysokie prawdopodobieństwo odblokowania ciśniny Ormus, ale uwaga, to jest scenariusz już wysokiego ryzyka. Natomiast najwyższego ryzyka i najmniej racjonalny, chociaż faktem jest, że można będzie wtedy w sposób najbardziej zobiektywizowany ogłosić zwycięstwo, to byłby, tak jak mówiłem, atak na irańskie instalacje atomowe. Czyli czy w Fordow, prawda, czy w Isfahanie, w tych podziemnych instalacjach, gdzie rzekomo znajduje się uran przetworzony taki czy inny sposób, trzeba byłoby wysłać wojska lądowe, czyli zdobyć ten teren, zdobyć wszystko dookoła, a następnie wziąć się za łopaty, kilofy, no i kopać, tak? Ponieważ góry są tam wielkości, może nie Giewontu, ale gdzieś tam blisko tego, to i to spore góry do przekopania i spory kawałek też tuneli ewentualnie zaminowanych albo zawalonych, co gorsza, do przekopania, żeby się dokopać, dodłubać się do tego czegoś, co tam być może jest. Zaznaczmy, być może, bo nie ma żadnych dowodów na to, że tam jest akurat ten uran, że on w tym konkretnym miejscu. To jest prawie pół tony tego uranu, notabene za każdym razem inna jest dana powtarzana. Ja tylko przypomnę, że ci sami Amerykanie, ten sam wywiad wewnętrzny, znaczy ten wywiad wojskowy, przywoływał, że ich zdaniem to zostało rozproszone i wywiezione z tych zakładów jeszcze przed wojną. No właśnie dlatego, bo one miały być bombardowane właśnie, żeby nie stracić tego uranu, a jeżeli stracić, to nie cały. Więc nagle teraz ten wywiad jakoś milczy, ale politycy i publicyści permanentnie właśnie twierdzą, że on jest na pewno tam. Więc zgadnijmy, którą opcję wybrał Donald Trump. No oczywiście warto zwrócić uwagę, że to oznacza konieczność nie tylko zdobycia tego terenu, ale utrzymania go przez... ja widziałem jakieś optymistyczne estymacje 48 godzin, więc powodzenia. Jestem ciekaw, jak w 48 godzin można się przekopać przez tak gigantyczną górę, gdzie powiedzmy profesjonalnym ekipom dysponującym potężne te takie wiertła do wiercenia tuneli i tak dalej zajmuje to często miesiące, nawet firmom chińskim, chociaż oni tam nie takie rzeczy potrafią, ale jednak, więc powstaje pytanie, jak Marines, nie dysponując potężnymi, dodajmy, urządzeniami do kopania i kruszenia skał, będą w stanie się do tego dokopać. Bo metodą kolejnych wysadzeń może, tyle tylko, że tam może być tak, że jak oni wysadzą, to ten tunel dalej się sam wysadzi. Będą tak sobie kopali, prawda, i będą musieli się przekopać na przykład przez kilometr czy dwa kilometry litej skały. Bo tu nie chodzi o zniszczenie, tylko również zdobycie tego najlepiej, wywiezienie. A jeżeli zostanie to zniszczone, no to ryzykują oczywiście skażenie i to, że będą świecić nawet z kosmosu. Więc oczywiście Trump podjął którą decyzję? No więc według WSJ podjął tą najtrudniejszą, czyli dokładnie tą. Trump, co prawda, jeszcze nie podjął decyzji, podali właśnie urzędnicy. Dodają, że bierze pod uwagę zagrożenie dla amerykańskich żołnierzy. No w tej konkretnej misji jest ono potężne, bo o ile tam jeszcze w tych poprzednich jest możliwość ewakuacji drogą morską, coś takiego, no to tutaj tylko i wyłącznie drogą powietrzną, czyli zakłada się na przykład, że Stany Zjednoczone panują w 100% w powietrzu, czyli że zabrano wszystkim tym lokalnym inicjatywom powitalnym wszystkie manpady, czyli to wszystko, co jest odpalane z pleców, bo przecież tak czy inaczej te, czymkolwiek by oni tam nie lądowali, no to nie są to samoloty lecące na wysokości 10 tysięcy metrów. No nawet jeżeli zrzucą desant na spadochronach, no to jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli Iran rozpocznie na przykład ostrzał artyleryjski tych miejsc, jakiś Katiusz powiedzmy, tych miejsc lądowania, to jak będą Amerykanie próbowali tych Marines ewentualnie ewakuować z tego miejsca? No nie wiadomo, chyba że na piechotę będą się przebijali gdzieś do Turcji, prawda, czy do Azerbejdżanu, no to powodzenia. Więc krótko mówiąc, no to jest takie, ja się cały czas zastanawiam, jak taka operacja mogłaby wyglądać. Ona oczywiście, chyba że zakładamy, że rzeczywiście w tym rejonie nie ma i nie będzie żadnych wojsk irańskich, ani żadnych wojsk IRGC. Że zostanie to tak wymiecione, że tam po prostu tych jednostek nie będzie. No ale to są tereny górskie, w związku z tym to byłaby pierwsza wojna, w której udaje się zapewnić coś takiego. Wiecie Państwo, no ja wiem, że oczywiście nie jestem specjalistą od wojskowości, zresztą podobnie jak większość naszych specjalistów od wojskowości, natomiast wiem, jak to wyglądało w Kargil na przykład, gdzie armia indyjska próbowała wykurzyć naprawdę niewielkie grupy mudżahedinów, uzbrojonych właśnie tam głównie w różnego rodzaju rakiety przeciwpancerne i manpady, czyli te różne wyrzutnie przeciwlotnicze odpalane z pleców. I to było, tam wystrzelono chyba tyle amunicji, jak tam pisano, ile w czasie II wojny światowej. I nic, tak? I oni się wreszcie sami z siebie wycofali, robiąc uprzejmość. No żartuję oczywiście, że tak zupełnie sami z siebie, no ale w każdym razie to nie było zdobycie uroczyste, tylko po prostu zajęcie wreszcie tych punktów umocnionych po wycofaniu się. I tamci mujahedini byli w stanie, naprawdę, no to nie były to wojska jeszcze na dodatek regularne, częściowo byli to tylko regularni komandosi pakistańscy, no potrafili się przeciwstawiać całej armii indyjskiej uzbrojonej w ciężką artylerię. Zresztą sami też używali artylerii w drugą stronę. I sobie próbuję wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać właśnie w tych okolicach tamtych zakładów w terenie górzystym. I czy te 2,5 tysiąca Marines nie powinno zostać pomrożone przez 10, żeby to miało ręce i nogi. No chyba, że Trump zakłada, że to będzie naprawdę 10-20 tysięcy żołnierzy na przykład tych wojsk powietrzno-desantowych i może wtedy będą w stanie zapewnić sobie jako takie bezpieczeństwo. No, mówię, to jest coś, czego nie wiemy w tej chwili. Prezydent podobno zachęcał również doradców do wywierania presji na Iran, żeby on się zgodził na przekazanie tego materiału jako warunek zakończenia wojny. Trump zresztą jasno dał do zrozumienia w rozmowach z sojusznikami politycznymi, że Irańczycy nie mogą zatrzymać tego materiału i rozważał właśnie przejęcie go siłą. No wiadomo, że Pakistan, Turcja i Egipt pośredniczyły między USA a Iranem, tak naprawdę to głównie Pakistan w tej chwili, natomiast nie ma tutaj żadnych bezpośrednich negocjacji cały czas, pomimo tego, co opowiadał Trump. Tutaj pani rzeczniczka prasowa powiedziała, zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się do podjęcia działań, aby dać głównodowodzącemu maksymalną swobodę. To nie oznacza, że prezydent podjął już decyzję. W niedzielę wieczorem Trump powiedział, czyli wczoraj wieczorem, tak? Trump powiedział dziennikarzom, że Iran musi spełnić żądania USA, inaczej nie będzie miał państwa. Trump, odnosząc się do irańskiego uranu, Trump powiedział, dają nam pył nuklearny. Cokolwiek nie miał na myśli. Więc to trzeba pamiętać, że zdaniem Amerykanów, ja znowu tutaj muszę dużą gwiazdkę i zastrzeżenie, zdaniem amerykańskiej prasy, która jednakowoż nie powołuje się na żadne konkretne źródła, a moim zdaniem jedynym źródłem są oświadczenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która estymowała wtedy, kiedy ostatni raz miała dostęp do uranu irańskiego, że Iran dysponuje około 400 kg wysoko wzbogaconego uranu, czyli 60%, i 200 kg materiału o wzbogaceniu do około 20%. I że to wszystko łatwo może być przekształcone w uran o zawartości 90%, czyli taki, który nadaje się do produkcji broni. No ale tak jak mówię, to jest już strasznie stare dane. To już nie są dane nowe. W związku z tym to są dane jeszcze sprzed wojny 12-dniowej i Iran mógł po pierwsze 5 razy wzbogacić sobie już ten uran do 90%, a po drugie, no nie właśnie, no i to jest ciekawostka. W tej chwili na przykład dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Grossi powiedział, że jego zdaniem uran znajduje się w 2 z 3 miejsc, które USA i państwo położone tam, gdzie chce, zaatakowały w czerwcu, czyli w podziemnym tunelu w kompleksie w Isfahanie oraz składowisku w Natanz. Eksperci również twierdzą, że Iran dysponuje wirówkami do wzbogacania uranu i mają możliwość utworzenia nowego podziemnego ośrodka wzbogacania. Natomiast na jakiej podstawie Grossi twierdzi, że to są te dwie lokalizacje? Nie wiadomo. Jeżeli dobrze pamiętam, to poprzednio twierdził, że albo on, albo ktoś z jego pracowników, że oni to wywieźli wtedy, czyli na czasie wojny 12-dniowej, do większej liczby lokalizacji. No więc prezydent i część jego sojuszników stwierdzili, że możliwe byłoby przejęcie uranu w ramach ukierunkowanej operacji, która nie wydłużyłaby znacząco czasu trwania wojny, a jednocześnie umożliwiłaby Stanom Zjednoczonym zakończenie konfliktu do połowy kwietnia. Czyli krótko mówiąc, no, rozkaz ataku musiałby mieć miejsce zaraz. A w każdym razie do końca tego tygodnia, żeby się wyrobić z takim planem. Trump powiedział swoim współpracownikom, że nie chce przedłużającej się wojny, tym bardziej, że ma w tej chwili inne sprawy, w tym wybory uzupełniające, które na razie pokazują, że republikanie mogą z Kretesem przegrać. Natomiast no, ten ruch mający na celu przejęcie uranu jest znowu, jak twierdzą oficerowie byli armii amerykańskiej i różni eksperci amerykańscy, że byłby, że jest to jedna z najtrudniejszych operacji zleconych przez Trumpa. Co więcej, ona wywołałaby odwet ze strony Iranu i prawdopodobnie przesunęłaby wojnę znacznie poza ramy czasowe 4 do 6 tygodni. Notabene te 4 do 6 tygodni nikt nie wie od kiedy licząc. Bo jeżeli od początku, to już, prawda, po czasie. Jeżeli od teraz, to znaczy, że to nie jest połowa kwietnia, tylko to jest połowa maja. Chyba że w Waszyngtonie jest już przyjmowany inny kalendarz, co też nie jest wykluczone. W każdym razie musiałoby być tak, jak pisze dzisiaj w WSJ, że zespoły sił zbrojnych amerykańskich musiałyby dotrzeć na miejsce prawie na pewno pod ostrzałem irańskich pocisków ziemia-powietrzne i dronów. Po dotarciu na miejsce, zakładając, że szczęśliwie wylądują, musieliby zabezpieczyć teren, żeby saperzy ze sprzętem do wykopów mogli przeszukać gruzy i sprawdzić, czy nie ma tam min i pułapek. No ale znowu, sprzęt do wykopów to nie jest sprzęt ręczny, chyba że zakładają, że będą z tymi saperkami albo jakimiś ręcznymi kilofami to kopać, więc tutaj chyba jest potrzebny jednak sprzęt ciężki. Powstaje pytanie, jak byłby przerzucany. W jaki sposób? Co, zrzucany na spadochronach, przewożony helikopterami? To są jednak, no to jest, ten sprzęt to jest taki mocno ciężki, tak? No, może jakieś buldożery, coś takiego, no nie wiadomo. Co więcej, wydobycie materiału musiałoby być przeprowadzane przez elitarne zespoły operacji specjalnych, które są specjalnie przeszkolone do usuwania materiałów radioaktywnych ze strefy konfliktu. Ten wysoko wzbogacony uran, zakładając, że nie jest zaminowany przede wszystkim i że po prostu nie wyleci w powietrze w momencie, kiedy się na niego popatrzy, znajduje się prawdopodobnie, jak estymują Amerykanie, w 40-50 specjalnych butlach, przypominających trochę zbiorniki do nurkowania. Musiałby to zostać umieszczone w pojemnikach transportowych, żeby zabezpieczyć przed wypadkami. To jest sprzęt na co najmniej kilka ciężarówek, jeżeli to chodzi właśnie o takie estymacje, jak to mogłoby wyglądać. Co więcej, tam nie ma prawdopodobnie dostępnego lotniska. W związku z tym trzeba byłoby utworzyć prowizoryczne lotnisko do transportu i sprzętu w jedną stronę i wywozu materiałów jądrowych. W związku z tym cała ta operacja to jest co najmniej tydzień, zakładając znowu, że Iran w ogóle nie atakuje. A przecież to jest na terytorium Iranu. Wszędzie dookoła są wojska irańskie. To nie jest tak, że to jest gdzieś przy granicy, że można otworzyć jakiś korytarz, prawda, czy z Azerbejdżanu, czy z Iraku i do tych terytoriów dotrzeć. Więc no, generał Józef Wotel, były dowódca Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych USA, czyli CENTCOM-u i Dowództwa Operacji Specjalnych, Wotel powiedział, to nie jest szybkie działanie, czy nie jest szybka operacja. No więc oczywiście wojska amerykańskie mogłyby uniknąć tak niebezpiecznej operacji, gdyby Iran zgodził się przekazać swój uran w ramach porozumienia pokojowego. Ale uwaga, on już się przecież na to zgodził. Tyle tylko, że to wtedy Witkow i Kushner powiedzieli, że to nie, że się nie zgodził. Albo że to nie jest to, o co chodziło. A teraz się okazuje, że teraz już jest to, o co chodziło. Przypomina się, że w 1994 roku Stany Zjednoczone wywoziły uran z Kazachstanu w ramach operacji o nazwie Projekt Szafir. Potem w 1998 roku jeszcze Wielka Brytania i USA wywoziły też materiały, właśnie wzbogacony uran z reaktora w pobliżu Tbilisi, który notabene przewieziony został do kompleksu nuklearnego w Szkocji. Natomiast no nic więcej, tak? Nie były to misje bojowe w każdym razie. No więc to jest teraz tak, że Trump odmówił publicznego oświadczenia, co będzie robił dalej, ale zachęcił wszystkich, żeby obejrzeli w mediach społecznościowych program Marka Lewina w Fox News, który właśnie ten komentator przekonywał Trumpa, żeby zdobył uran. Czyli on nie, teraz nie wiem, czy to chodzi o to, że prezydent Stanów Zjednoczonych chce to zwalić na to, że to jakby co to Lewin jest odpowiedzialny za tą decyzję, no nie wiadomo. W każdym razie Iran obecnie nie wzbogaca uranu, jak twierdzą znowu amerykańscy urzędnicy, czego nie wiemy, i musiałby go wzbogacić do poziomu pozwalającego na produkcję broni jądrowej, a także zbudować głowicę lub bombę, gdyby chciał się stać państwem, które chce mieć broń atomową. Przypomnijmy, że przed zbudowaniem, przynajmniej oficjalnie przed zbudowaniem tejże bomby, chroniła Iran fatwa Ajatollaha Chameneiego, który uznał, że jest to, że zbudowanie i posiadanie takiej broni jest nieislamskie. No i oczywiście używanie też, tak? Co więcej, No, Trump otrzymuje właśnie w miarę jak wojsko właśnie kontynuuje te ataki, to Trump rzekomo otrzymuje coraz więcej informacji o wyzwaniach związanych z operacją właśnie uranową. Jest oczywiście tutaj 82. Dywizja Powietrzna Desantowa, która mogłaby zająć strategiczne lokalizacje, ale raczej to są takie lokalizacje właśnie typu wyspa, a nie typu właśnie okolice Isfahanu czy Natanz. Pentagon w tej chwili rozważa wysłanie dodatkowych 10 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, żeby dać prezydentowi więcej opcji. No ale cały czas to jest po pierwsze nie wiadomo kiedy dotrą, po drugie nie wiadomo gdzie będą stacjonowały, no pewnie tutaj to będzie utrzymane w tajemnicy, żeby Iran jednak nie uderzył w to miejsce. I po trzecie jak miałyby zostać dostarczone na miejsce no, tego potencjalnego desantu. Albo byłaby to jakaś gigantyczna operacja powietrzna, no jednak zrzucenie 10 tysięcy żołnierzy to nie jest coś trywialnego, albo też morska. Powstaje pytanie, skąd na przykład okręty desantowe, czy Amerykanie mają takie okręty w ogóle w Zatoce, czy one nie musiałyby wpłynąć przez cieśninę Ormus, która jest, jak wiemy, zamknięta, no i tak dalej, tak? W każdym razie Hexet powiedział, że prezydent skupia się na potencjale nuklearnym, mamy szereg opcji, włącznie z decyzją Iranu o rezygnacji z niego, co oczywiście z zadowoleniem przyjęlibyśmy. Nie powiedziałbym, nigdy nie powiedziałbym tej grupie ani światu, co jesteśmy gotowi zrobić, ani jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć, ale z pewnością mamy opcję. Znaczy, Państwo, oczywiście jest jeszcze jedna opcja, której nikt nie mówi głośno, ale wcale to nie jest opcja niemożliwa, to jest oczywiście opcja nuklearna. W przeciwieństwie do obecnych tych bomb, którymi Amerykanie dysponują, zresztą niewielu tych bomb, krótko mówiąc, i też nie wiadomo na ile skutecznych, no pewnie zaatakowanie tych gór przy pomocy broni nuklearnej, nawet jeżeli by nie zniszczyło całkowicie tych gór, to na pewno by spowodowało, że to, co jest pod spodem, mogłoby się popsuć. I to tak już skutecznie. Natomiast wtedy byłoby jeszcze bardziej niepewne to, czy tak naprawdę cokolwiek tam trafiono pod spodem, no bo już wtedy by się tego nie dało pewnie wykopać w prosty sposób. No i samo użycie, prawda, broni nuklearnej to jest jednak coś, co no, przekroczy pewien Rubikon dla Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że oni się na to jednak nie zdecydują. Chociaż na pewno zastraszyłoby to Teheran, bo użycie broni nuklearnej w tym kontekście, czyli teraz zlikwidowaliśmy wam dwie góry, potem zlikwidujemy jeszcze jakieś jedno duże miasto. No i mamy powtórkę z Japonii z II wojny światowej. Wtedy Trump może powiedzieć, że żeby oszczędzić życie Marines, prawda, to zdecydował się. No więc tego nie bierzemy cały czas pod uwagę, ale ja znając, powiedzmy delikatnie mówiąc, nieprzewidywalność Trumpa, zresztą paru już komentatorów amerykańskich właśnie sugerowało, że jego tam podobno świeżbi, że on by chciał być tym pierwszym prezydentem od czasu II wojny światowej, który mógłby wreszcie nacisnąć guzik, tak, i pokazać, że Ameryka jednak rządzi światem. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat opcji Trumpa nuklearnej, to znaczy opcji oczywiście odzyskania materiałów rozszczepialnych. Będziemy to obserwować, za chwileczkę będziemy mieli rozstrzygnięcie, proszę Państwa, to w sumie ultimatum kończy się 6 kwietnia. Nie wierzę, żeby Trump do samego ultimatum doczekał. On zwykle atakuje mniej więcej w połowie terminów, które zadał. To już jest taka jego tradycja, więc może trzeci, może czwarty, zobaczymy. Państwo, teraz mamy tak, kolejny temat, i ten kolejny temat jest już tematem mocno politycznym, a mianowicie Vance chce wyjść z Iranu. Państwo, to i są, uwaga, to są, od razu Państwu powiem skąd takie rewelacje, to są rewelacje z państwa położonego tam, gdzie chce. Otóż państwie położonym tam, gdzie chce, które wbrew pozorom dosyć uważnie analizuje to, co się dzieje przy okazji tego konfliktu, oni też są w tym konflikcie, no potencjalnie mogą być dużym przegranym. Tym bardziej, że jak wiadomo już z ustami szefa sztabu tam armia jest na granicy załamania ze względu po prostu na brak żołnierzy. No to wiecie Państwo, to jest kwestia polityczna. Chodzi o to, że rząd nie wymusił powołania ortodoksów i tak dalej, więc to do tego wracamy, do tego starego gambitu jak gdyby w polityce tamto krajowej. No ale w każdym razie tak czy inaczej, jak mówi coś takiego szef sztabu, to trzeba mu jednak wierzyć. Więc oni tam bardzo uważnie tropią, co się może wydarzyć i to jest scenariusz, o którym mówię, to dla tamtego kraju jest akurat pesymistyczny. Otóż twierdzą, że Vance jest skupiony na szybkim zakończeniu wojny z Iranem po to, żeby zabezpieczyć swoją polityczną przyszłość, że nie szanuje państwa położonego tam, gdzie chce, ani innych sojuszników USA i że przedkłada interesy wewnętrzne i wsparcie MAGA nad regionalne interesy strategiczne. No, z punktu widzenia tak naprawdę zaangażowania w różne wojny, no to przynajmniej jest konsekwentny, bo przecież to były postulaty MAGA i też on sobie zdaje sprawę z tego, że zresztą widać, że to jest przy okazji już którejś kolejnej sytuacji naprawdę mocno kryzysowej, Vans znika. Co prawda czasami tylko wydaje jakieś oświadczenie, tak, że popiera prezydenta, ale tam nie ma żadnego większego zaangażowania z jego strony. On znika dlatego, żeby się do niego te wszystkie klęski nie przyczepiły. Tak było przy okazji Minneapolis, tak samo jest właśnie teraz. Otóż mniej więcej rok temu przypomina się, że amerykańscy urzędnicy uczestniczyli w czacie grupowym na Signalu, wtedy, kiedy sobie rozmawiali na temat ataku na Jemen. Potem ten dziennikarz, prawda, Jeffrey Goldberg, który został zaproszony przypadkowo do grupy, zobaczył, potem ujawnił to, że zrobił to Pete Hegseth, który udostępnił w ten sposób tajne informacje ludziom, którzy byli na tej grupie, w tym temu Goldbergowi. Natomiast wtedy również pojawiła się po raz pierwszy taka zakulisowa i udokumentowana informacja, co tak naprawdę Vance mówi o partnerach i sojusznikach Stanów Zjednoczonych, tyle tylko, że za zamkniętymi drzwiami. Otóż treść rozmowy opublikowana w całości w Atlantic wskazywała, że Vance sprzeciwiał się atakom na Huti w Jemenie z obawy właśnie przed realizacją ich pragnienia wciągnięcia Ameryki w wojnę na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że wiadomo było, że z Huti nie da się wygrać w ten sposób, jak próbowali Amerykanie, to znaczy bez wprowadzenia jakichś wojsk lądowych. A na wojska lądowe, nawet gdyby mieli pomysł, to im się ewidentnie nie chciało. No więc Vance również wyraził obawy dotyczące wzrostu cen ropy naftowej, czyli czegoś, co może sparaliżować działanie prezydenta i utrudnić realizację ambicji jemu wiceprezydentowi, który chce być prezydentem. Przypomnijmy, że teraz na tej konferencji konserwatywnej on dostał chyba 60% poparcia, z tego co pamiętam. Natomiast tam Rubio dostał 0,3%. Co prawda, od razu przypomniano też, że na CPAC-u, czyli na tej konferencji konserwatywnej, Trump kiedyś bodajże startował z trzeciego miejsca, bo na pierwszym miejscu był Ted Cruz, na drugim był Rubio, a on był dopiero na trzecim. A widać, że to Trump wygrał, a nie Rubio czy Cruz. No ale w każdym razie to pokazuje, że Vance na razie jest wskazywany jako faworyt w kolejnych wyborach prezydenckich, przynajmniej przez konserwatystów. No więc tutaj przypomniano też, że w dyskusji uczestniczył również Rubio, Tulsi Gabbard, prawda, czyli dyrektor wywiadu narodowego, oraz prawa ręka właśnie prezydenta Trumpa, niejaki Stephen Miller. No i Vance wyróżniał się sprzeciwem wobec wszelkich działań militarnych, które nie miały charakteru ściśle obronnego. Co więcej, tutaj on powiedział, nie jestem pewien, czy prezydent zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest to sprzeczne, to znaczy to, że właśnie to jego zaangażowanie. Nie jestem pewien, czy prezydent zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest to sprzeczne z jego obecnym przekazem dotyczącym Europy. To jest dyskusja, rozpoczęła się 11 marca 2025 roku, argumentując, że atak bardziej pomoże Europie niż Ameryce. 4 dni później, kiedy zdał sobie sprawę, że jest w mniejszości, powiedział, jeśli uważacie, że powinniśmy to zrobić, róbmy to, po prostu nienawidzę znowu ratować Europę. Więc po posiedzeniu gabinetu w zeszły czwartek Trump poinformował swoich ministrów i doradców, że Vance prowadzi rozmowę o zawieszeniu broni z Iranem. Axios doniósł, że rozpoczął już przygotowania do tego zadania, rozmawiając dwukrotnie w zeszłym tygodniu z Yahoo Natanem. Według Axiosu podczas jednej z tych rozmów Vance ostro skrytykował Yahoo Natana za to, że przedstawił Trumpowi optymistyczną prognozę, żeby wciągnąć go w wojnę. Jedna osoba z bliskiego otoczenia Vance'a powiedziała tak. Przed wojną Bibi wmawiał prezydentowi, czyli Trumpowi, że to łatwa sprawa, bo zmiana reżimu była wiele bardziej prawdopodobna niż w rzeczywistości. No i właśnie, a wiceprezydent miał jasne zdanie na temat niektórych z tych stwierdzeń. No więc przypomina się, że Vance był w piechocie morskiej, służył jako korespondent wojskowy w Iraku. Na własne oczy przekonywał się właśnie, jak łatwo jest zastąpić jeden reżim na Bliskim Wschodzie innym. Widział to właśnie, jak to się w Iraku udało. W związku z tym nie uwierzył Yahoo Natanowi. I niektórzy urzędnicy Białego Domu oskarżyli nawet bliżej nieokreślonych członków tamto krajowego rządu o oczernianie Vance'a. No więc to nic dziwnego, no bo jeżeli on jest przeciwnikiem permanentnego ładowania się w wojny na Bliskim Wschodzie, to jest jednocześnie przeciwnikiem państwa położonego tam, gdzie chce. CNN doniosła o pierwszych dniach wojny, że w tygodniach poprzedzających atak Vance działał za kulisami, żeby uniemożliwić Stanom i państwu Bożemu tam, gdzie chce, współpracę w wojnie z Iranem. Natomiast no, w momencie, kiedy Yahu Natan przekonał Trumpa, rozbudził wyobraźnię prezydenta, przedstawiając mu książki, że będą książki historyczne pisali na temat jego czynów, Vance próbował przedstawiać zdanie odmienne. Znaczy, rzeczywiście to będą książki, natomiast ile z tego będzie apologii, to ja śmiem wątpić. No i od tego czasu Vance i niektórzy współpracownicy Trumpa szukają wszelkich sposobów na zakończenie wojny, obawiając się eskalacji. Eskalacja, przedłużenie wojny to jest sabotaż przyszłej kampanii Vance'a. Tak? Zakładając, że Trump nie będzie próbował obalić konstytucji, co też nie jest wykluczone, ale na razie nie. W związku z tym no, Vance jest młody, brakuje mu doświadczenia, ale z drugiej strony no, uczy się właśnie w tej chwili. I co więcej, on zdobył swoje miejsce w Senacie jako reprezentant Ohio pod hasłem właśnie America First i z jednym z najważniejszych haseł, z hasłem właśnie zapobiegania wojnom i niepakowania Stanów Zjednoczonych w kolejne niekończące się wojny. Co więcej, no, dzięki temu stał się stałym gościem programu Tuckera Carlsona, prawda, Fox News, co uczyniło go kandydata właśnie, no, znaczy przekonało to Trumpa do wyboru Vance'a, a nie Rubia, na wiceprezydenta. No więc po inauguracji na senatora w styczniu 2023 roku Vance rozpoczął niezbyt subtelną kampanię, żeby zostać właśnie kandydatem. W artykule w Wall Street Journal pochwalił Trumpa za to, że nie wciąga USA w wojnę. Po zdobyciu nominacji wiceprezydenta na każdym wiecu wyborczym określał Trumpa mianem kandydata pokoju, jednocześnie właśnie zarzucając Kamali Harris, prawda, że wysyła amerykańskich synów i córki do walki. Mówił o właśnie głupich wojnach, mówił, że Amerykanie nie są policjantami świata. Potem w Białym Domu już Vance wykreował sobie nową tożsamość. Trump bardzo często wysyła go, żeby bronił swojego szefa w mediach i spierał się z dziennikarzami. Po inwazji na Wenezuelę i porwaniu Maduro, Vance natychmiast opublikował post na X-ie i w ciągu kilku godzin udzielał wywiadów telewizyjnych. Ale od momentu, kiedy właśnie to jest najważniejsze, co pokazują analitycy z tamtego kraju, że zniknął po tym, kiedy wybuchła wojna z Iranem. Nie tweetował, kilka dni później po raz pierwszy udzielił wywiadu w Fox News, powiedział, że będzie to krótka operacja, a nie długa i krwawa wojna. No więc w tej chwili Vance jako taki jest, powiedzmy, delikatnie mówiąc, temu niechętny. No oczywiście on jest również bardzo niechętny, szczególnie Ukrainie, to przypomnijmy, wtedy kiedy tam była ta słynna zabawa w gabinecie owalnym, on się tam coś warknął do Zełenskiego, czy chociaż raz podziękowałeś, no faktycznie, tu chyba nie było tego, więc natomiast on został nagle wybrany do prowadzenia delikatnych negocjacji z Iranem, a nie stali wysłannicy Trumpa, czyli Kushner i Witkow. No więc jest kilka teorii, tak jak mówię, no ja tutaj Państwu opowiadam o poglądzie z tamtego kraju, ale on jest rozsądny. Otóż jedna z teorii głosi, że to Iran zwrócił się do Vance'a z propozycją i że to Iran chce rozmawiać właśnie z Vance'em, a nie z Kushnerem i Witkowem, więc to jest to po pierwsze. Inna teoria mówi o tym, że jest to prezent dla Vance'a, pasujący zresztą do charakteru Trumpa, po to, żeby zmusić, znaczy prezent oczywiście w cudzysłowie, tak? Takie betonowe koło ratunkowe. Czyli krótko mówiąc, taki prezent, który próbuje zmusić Vance'a do tego, żeby się zaczął utożsamiać z wojną. I bronił właśnie tej wojny, pomimo tego, że nie chce, bo Vance ewidentnie próbuje się dystansować. Zresztą był właśnie, pytano się Trumpa, gdzie on jest, więc właśnie, czy przypadkiem to nie jest taki powód. No więc Trump powiedział, że oni nie mają odmiennego zdania na temat wojny, doskonale się dogadują. Powiedziałbym, że filozoficznie był trochę inny niż ja. Myślę, że może był mniej entuzjastycznie nastawiony do wyjazdu, czyli chodzi o Iran, ale był dość entuzjastyczny. Ale proszę Państwa, jest również pewna teoria tutaj właśnie przedstawiona i ona jest moim zdaniem bardzo prawdopodobna, że oto po prostu Waszyngton, a właściwie Trump zrozumiał, że ten konflikt jest delikatnie mówiąc trudny do wygrania. Oczywiście on mówi, że wygrał w 100%, wygrał w 107%, wygrał obliterated, prawda, wszystko co się dało tam na miejscu. Natomiast, no, że krótko mówiąc, Iranu nie pokonał. I ten Iran będzie zdolny bronić się jeszcze prawdopodobnie miesiącami. Latami to może nie, ale miesiącami prawie na pewno. Co spełnia wszelkie jednak kryteria bycia wciągniętym w ciężką, niekończącą się bliskowschodnią wojnę. A w związku z tym Vance jest tutaj dużo bardziej wiarygodny do szybkiego wycofania się z tej wojny. Tym bardziej, że co, na co się zwraca uwagę, że zarówno Witkow, jak i Kushner prowadzą interesy na Bliskim Wschodzie i być może dużo spośród ich działań tutaj jest uwarunkowana po prostu ich własną kieszenią. I nie są w związku z tym specjalnie wiarygodni, bo za bardzo zależą od arabskiego kapitału. Natomiast Vance chce zostawić Iran za sobą i tak naprawdę nie obchodzi go to, również gdzie to postawi państwo położone tam, gdzie chce. No właśnie dlatego tam powstają takie analizy. I jest to właśnie szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę, że większość Amerykanów również chce zakończyć tę wojnę bez względu na cenę, no bo Stany Zjednoczone nie zapłacą tak naprawdę tej ceny. Natomiast no, tą cenę zapłacą Arabia Saudyjska, Katar, zapłaci na pewno Kuwejt, Irak, no i państwo położone tam, gdzie chce. Tym bardziej, że wyjście w tej chwili z Iranu powoduje, że Iran pozostaje ze swoim potencjałem rakietowym prawdopodobnie jednak niezniszczonym i powiedzmy z chęcią policzenia się ze wszystkimi, którzy byli przeciwko nim. Czy to na przykład właśnie będą prawdopodobnie Zjednoczone Emiraty Arabskie będą na tym celem numer jeden. I tutaj widać, że nikt nie będzie bronił, a co więcej, no, jest tak, że oczywiście gdyby Vance wynegocjował szybkie wyjście z Iranu, co się chyba nie wydarzy, no ale załóżmy, no, gdyby mu się to udało, to w takiej sytuacji państwo położone tam, gdzie chce, nie jest w stanie samodzielnie prowadzić wojny, chyba że Stany Zjednoczone by się zobowiązały do dostarczania dalej broni i tak dalej, co jest mało też prawdopodobne, bo Vance, jeżeli by wychodził stamtąd, to wychodził na dobre. To nie będzie tak, że to się wojna z osobistym zaangażowaniem zamieni się w tą wojnę per proxy. No dobrze, proszę Państwa, więc kończymy temat ciekawej analizy z tamtego kraju dotyczącej Vance'a i tego, że Vance prawdopodobnie będzie chciał za wszelką cenę wycofać Stany z wojny, żeby po prostu nie wyzerować swoich szans na wybór na prezydenta, ponieważ jego hasłem jest hasło właśnie America First, ale również hasło podstawowe nie wchodzenia w żadne wojny na Bliskim Wschodzie. To jest właśnie to coś, co zresztą Trump ewidentnie złamał, więc Vance sobie na to nie może pozwolić. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, co uszkodzono w Iranie. Otóż mamy w tej chwili już dosyć obiektywne. Ja dlatego Państwu wcześniej o tym nie opowiadałem, bo w momencie, kiedy tam czytałem tuż, czy 10 tysięcy celów, 30 tysięcy celów, w tej chwili Trump powiedział, jeszcze jakieś 3 tysiące im zostało do zniszczenia, zostało zniszczonych. To są oczywiście bajki z mchu i paproci, natomiast teraz mamy już konkretne informacje o konkretnych zniszczeniach i teraz już można o tym zacząć rozmawiać na poważnie. Otóż na podstawie zdjęć satelitarnych, tych, które zostały opublikowane, 4 kluczowe irańskie zakłady produkcji pocisków balistycznych i co najmniej 29 wyrzutni zostało uszkodzonych w ciągu pierwszych 4 tygodni ofensywy przeciwko Iranowi. Więc od początku wojny USA i państwo położone tam, gdzie chce, przeprowadziły tysiące ataków na szereg celów wojskowych. No według, teraz pojawiły się zdjęcia satelitarne, więc już coś można powiedzieć, przede wszystkim o programie rakietowym. No bo to jest główna siła w tej chwili militarna Iranu, zresztą zawsze była. Więc według zdjęć satelitarnych oraz ekspertów wojskowych ataki zniszczyły naziemne wyrzutnie, tymczasowo zablokowały dostęp do pocisków składowanych pod ziemią, czyli zablokowały wejścia do tych, czy wjazdy, przynajmniej znane wjazdy do tych kompleksów podziemnych i według tego właśnie uniemożliwiono Iranowi natychmiastową budowę nowych pocisków. Chociaż tutaj no, jest pewną gwiazdką, bo to wszystko zależy od tego, czy zniszczono, uszkodzono fabryki podziemne. Tutaj na razie mowa jest o nadziemnych, tak? Natomiast eksperci ostrzegają, że irański program rakiet balistycznych nie został zniszczony. Więc tutaj jeden zresztą z dyrektorów w takim think tanku waszyngtońskim właśnie powiedział, no wciąż strzelają, tak? To jest kluczowy wskaźnik. Co więcej, niektórzy eksperci wątpią, aby program rakietowy kiedykolwiek został całkowicie zniszczony. powołując się też na odbudowę po wcześniejszych atakach, dostęp do zagranicznych łańcuchów dostaw, gdzie można bardzo łatwo uzupełnić zniszczony sprzęt produkcyjny. Również są też w tej chwili używane mobilne wyrzutnie rakiet, których liczba, uwaga, po raz pierwszy to Amerykanie przyznają, jest nieznana, a w związku z tym mówienie o tym, że zniszczony jakiś procent jest nieprawdziwe. To znaczy być może zniszczono już 100%, a być może 10%. No nie wiadomo, jeżeli nie wiadomo ile ich jest tak naprawdę, no to trudno jest obliczać procenty. Tutaj jeden z specjalistów z takiego właśnie kolejnego z think tanku, prawda, z Carnegie Endowment powiedział: nie sądzę, by Iran dokonał fundamentalnej zmiany swojej strategii rakietowej, jeśli reżim przetrwa. Pociski rakietowe nadal będą ostatecznym środkiem odstraszającym przed atakującymi i podstawą strategii wojskowej. No i to jest prawda, właśnie dlatego Iran się nigdy nie może zgodzić na ograniczenie tego programu. Na konferencji prasowej 19 marca Hexet powiedział, że ataki USA zniszczyły fabryki i linie produkcyjne, które zasilają ich programy rakietowe i dronowe. Yahu Natan też powiedział, że ten program został znacznie zdegradowany i że ataki w porównaniu z atakami z czerwca ubiegłego roku niszczą fabryki, które produkują komponenty do produkcji tych pocisków. Więc tutaj Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, nie ujawniły publicznie wszystkich konkretnych lokalizacji. Hexet tylko powiedział, że irańska liczba odwetowych ataków zmniejszyła się o 90%. To już państwo wiecie, to jest ta słynna bajka o tych 90% powtarzana od miesiąca. Przypomnijmy, że chodzi o to, że pierwszego dnia i drugiego dnia Iran strzelał tam ponad setką rakiet, a potem zmniejszył tą ilość. No zmniejszył, prawda? Tylko tyle, że po pierwsze poprawił jakość i to są już rakiety innej jakości, a po drugie potem podwyższył znowu, tam nawet było do 90 kilku dziennie, więc... To jest, tak ładnie brzmi, bardzo jak zwycięstwo, no ale to zwycięstwo zostało ogłoszone już tam 4 czy 5 dnia wojny i dalej trwa, więc nie ma żadnego nowego. Państwo położone tam, gdzie chce, ogłosiło, że 21 marca, że po raz pierwszy Iran wystrzelił rakiety balistyczne średniego zasięgu w kierunku właśnie bazy Diego Garcia, oddalona o prawie tam od samego wybrzeży to 3200, ale zdaje się od miejsca wystrzelenia to prawie 4000 kilometrów. Co jest oczywiście ogromnym zaskoczeniem, bo Iran podobno miał nie mieć rakiet o takim zasięgu. Jeśli chodzi o cztery najważniejsze ośrodki, które, znaczy tutaj właśnie to, co zostało na pewno trafione, to są cztery najważniejsze ośrodki, w których jest produkowane paliwo do pocisków balistycznych. I one rzeczywiście ucierpiały w wyniku właśnie bombardowań. W ośrodkach tych to są kompleksy wojskowe Kodzir, Parcin, Hakimia i Shahrud. Produkowane są kluczowe materiały pędne właśnie do pocisków i montowana jest broń do użycia. Więc no, jeżeli nie ma napędu, wiadomo, że to no, nigdzie nie polecą. Więc zdjęcia satelitarne pokazują, że cztery główne obszary kompleksu rakietowego Hodżir na wschód od Teheranu zostały zaatakowane. To jest tak, że ataki wymierzone były w złożone systemy produkcyjne, które wytwarzają paliwo stałe i ciekłe niezbędne do napędzania pocisków balistycznych. No, pociski są wystrzeliwane na odległość wielu kilometrów, następnie powracają na Ziemię z ekstremalnie dużą prędkością. Według ekspertów pociski w irańskim arsenale są napędzane paliwem stałym lub ciekłym. Paliwo stałe jest najpopularniejsze, zazwyczaj używane do amunicji krótszego zasięgu i bardziej wydajne w czasie wojny. Ciekłe zazwyczaj napędza pociski o najdłuższym zasięgu, ale znowu proces ładowania paliwa jest bardziej czasochłonny, co powoduje, że w czasie tego tankowania no, ta wyrzutnia jest narażona na ataki. Więc w Hodżirze zniszczono co najmniej 88 obiektów według zdjęć satelitarnych. Kompleks produkcyjny IRGC w Shahrud w północno-wschodnim Iranie. Tam prowadzone są rzekomo badania, rozwój i masowa produkcja paliwa stałego. Też został mocno zaatakowany. W sumie co najmniej 28 obiektów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Jak państwo byście sobie zajrzeli do prasy dzisiaj, gdzie są opublikowane te zdjęcia, no to widać ewidentnie, był budynek, jest w tej chwili duża, ciemna dziura w ziemi, więc o ile to nie są prace rozbiórkowe, bo nie wiem, nie dostali WZ-ki, prawda, na ten barak czy coś, no to jest ewidentnie zbombardowane. Oczywiście i to też trzeba przypomnieć, że jeżeli by się udało uszkodzić irański program rakietowy, no to wtedy rzeczywiście Iran staje się bezbronny, na pewno jego strategia obronna, podstawowa przestaje istnieć i faktycznie wtedy może już się poddawać, bo w takiej sytuacji nie ma czym odpowiadać chociażby państwu położonemu tam, gdzie chce. No więc według zdjęć co najmniej 29 baz startowych zostało zaatakowanych przez naloty, co rzekomo poważnie osłabiło zdolność do wystrzeliwania właśnie pocisków balistycznych. Natomiast dokładna liczba wyrzutni nie jest znana, szacuje się, że jest ich około 30. No więc to 29, czy by to sugerowało, że tylko jedna jest. Natomiast większość baz obejmuje podziemne magazyny rakiet, do których dostęp zapewniają tunele wydrążone w górach. No, zdjęcia pokazują, że wejścia do wielu z tych tuneli zostały zablokowane, ale czy to są jedyne wejścia, nie wiadomo. Na pewno te oficjalne wejścia, tamte, które wjeżdżały tam ciężarówki, zostały po prostu przysypane jakimś tam kamieniami, prawda, czy ziemią. Ale też trzeba pamiętać, że przed samymi atakami, właśnie przed samą wojną, Iran też pozamykał jakimiś barierami betonowymi, pozalewał to zresztą betonem właśnie część z tych oficjalnych tak zwanych wjazdów czy też wlotów. Powstaje pytanie właśnie, czy przed bombardowaniami, czy przed dronami, czy właśnie przed jakąś akcją sił specjalnych się broniąc w ten sposób. A z drugiej strony cały czas rakiety lecą, czyli skądś te rakiety jednak wydobywają jakąś drogą, być może mniej oficjalną. Co więcej, baza rakietowa Horgu nad Zatoką zaatakowana co najmniej dwukrotnie przez któreś z państw. Zostało widać z ziemią zrównane co najmniej 15 obiektów, w tym dwa wejścia do tuneli. Zdjęcia również bazy rakietowej Imam Ali w zachodnim Iranie pokazują 9 naziemnych konstrukcji i co najmniej dwa wejścia do tuneli, prawda, co też no, ma utrudnić dostęp do broni znajdującej się pod ziemią. No ale też niektórzy analitycy mówią, że ewentualnie jest to kwestia tymczasowa, że jest bardzo trudno trwale zniszczyć te bazy, natomiast łatwo jest odkopać po prostu wejście i znowu wywozić stamtąd rakiety. O ile w ogóle tamtędy, zaznaczam, te rakiety były wywożone. Proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny. Otóż dzisiaj prasa ekonomiczna bardzo dużo miejsca, czasu, różnych artykułów poświęca gospodarce państw Zatoki. Przede wszystkim stwierdza, że gospodarka Emiratów znajduje się już w ruinie. Otóż szacuje prasa właśnie ekonomiczna, że nie zgadniecie Państwo, ale w tej chwili gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich szacunkowo utraciła co najmniej 120 miliardów dolarów. Przy czym również to są straty z giełd, prawda, z rynków. Otóż Zjednoczone Emiraty Arabskie stoją w obliczu najpoważniejszego wstrząsu gospodarczego od dziesięcioleci, ponieważ wojna uderza bezpośrednio w kluczowe sektory gospodarki, od finansów po lotnictwo, pokazując zresztą poważne słabości modelu gospodarczego kraju. W ciągu ostatniego miesiąca kapitalizacja rynkowa giełd w Dubaju i Abu Zabi spadła o ponad 120 miliardów dolarów. Odwołano prawie 18 400 lotów. Indeks w Dubaju ucierpiał najbardziej, spadając o 16% od początku wojny, ponad dwukrotnie więcej niż w Abu Zabi. Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan i książę koronny Dubaju, szejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, starali się przedstawić problemy gospodarcze w sposób uczciwy, organizując wizyty reklamowe w centrum handlowym w Dubai Mall. A tam było pusto po prostu. Otóż Middle East Eye pisze, że na podstawie dostępnych informacji ratowanie gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich w każdym scenariuszu będzie wymagało no, więcej niż kilku wizyt w centrum handlowym. Otóż w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej i Omanu, których giełdy wzrosły dzięki wyższym cenom ropy naftowej, zglobalizowany model gospodarczy Emiratów oparty na turystyce, nieruchomościach, logistyce i finansach został bezpośrednio uderzony. Przypomina się, że do 28 marca Iran wystrzelił w kierunku Emiratów 398 pocisków balistycznych, 1872 drony i 15 pocisków manewrujących, więc jest to kraj po państwie położonym tam, gdzie chce, numer dwa, jeśli chodzi o ataki. Znaczna część z nich została przechwycona, natomiast odłamki słynne, prawda, legendarne, spowodowały szkody w Abu Zabi, w Dubaju, w tym w Burj Al Arab, na Palmie Jumeirah, na lotnisku w Dubaju i w strefie przemysłowej Fujairah. Co więcej, no, marka Dubaj od dawna była używana do przedstawiania Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako czegoś więcej niż tylko ropy naftowej, więc ta marka poniosła szczególnie dotkliwy cios. Rynek nieruchomości znajduje się teraz pod silną presją. Jest to zresztą firma konsultingowa Savills, brytyjska, pisała, to cytuję, że Dubaj jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości na świecie. W sumie wartość transakcji na tym rynku przekroczyła 145 miliardów dolarów pod koniec 2025 roku. No więc wiadomo też, że do końca marca indeks nieruchomości w Dubaju spadł o co najmniej 16%. Natomiast liczba transakcji spadła o 37% rok do roku, sprzedaż o ponad 50% w porównaniu z lutym 2026. Co więcej, Reuters twierdzi, że nieruchomości są obecnie sprzedawane z rabatem od 10 do 15%. Co więcej, spadły akcje deweloperów dwóch, na przykład Imar Properties, spadły o ponad 25%. I wojna wprowadza również znaczne ryzyko dla przyszłego wzrostu populacji Dubaju, który przewiduje, właśnie North City przewiduje wzrost na poziomie 1% w tym roku i 2% rocznie do 2031 roku. Wcześniej trend był 4%. Co więcej, no, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w szczególności Dubaj, napędzają wzrost handlu detalicznego w regionie Bliskiego Wschodu. W sumie ponad połowa sprzedaży dóbr luksusowych na Bliskim Wschodzie przechodziła właśnie przez Dubaj. To jest znowu bardzo silnie uzależnione od turystyki i warto przypomnieć, że w 2025 roku do Dubaju przybyło ponad 20 milionów turystów z zagranicy. No poza tym się też Dubaj trochę pogubił w ogóle i Emiraty pogubiły się trochę, jeżeli chodzi o politykę wobec cudzoziemców teraz w czasie wojny. Na przykład brytyjska prasa donosi, że Dubaj aresztował w sumie 70 obywateli samej Wielkiej Brytanii za filmowanie ataków irańskich, co grozi dalszym pogorszeniem jego globalnego wizerunku. Władze ostrzegły, że udostępnianie nagrań to jest kara finansowa przekraczająca 250 tysięcy dolarów i kary więzienia do 10 lat. Warto też powiedzieć, że co najmniej 11 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, 179 zostało rannych. To są ludzie w sumie z 29 krajów. Jednocześnie no, Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju, jeden z najbardziej ruchliwych na świecie, który obsługuje w sumie 95 milionów pasażerów, ucierpiał najbardziej. W ciągu jednego dnia odwołano ponad 3,5 tysiąca lotów i to nie tylko w Dubaju, ale również Al Maktoum, Abu Zabi i w Sharjah. Emirates i Etihad zawiesiły działalność. Straty mają sięgnąć podobno miliardów dolarów. Nie wiadomo dokładnie jeszcze ile. Wiadomo też, że rezerwacje hotelowe gwałtownie spadły, ceny spadły, zamożni emigranci podobno płacili nawet 250 tysięcy dolarów za prywatne loty ewakuacyjne. Co więcej, no Dubaj jest też w dużym stopniu zależny od turystów z Europy, którzy stanowią ponad 20% ogółu turystów, no i prawdopodobnie, krótko mówiąc, tam szybko nie wrócą. Więc tak mniej więcej wygląda sytuacja gospodarcza i perspektywy tej sytuacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Otóż mamy, proszę Państwa, teraz temat kolejny. Mamy atak na zakłady w Zatoce. Otóż producenci aluminium z Bliskiego Wschodu ucierpieli z powodu ataków Iranu. Dwóch producentów aluminium zostało zaatakowanych w sobotę. Największy producent w ogóle w regionie, Emirates Global Aluminium, poinformował o znacznych szkodach poniesionych w swoim zakładzie w Abu Zabi. Aluminium Bahrain powiedział, że też są szkody, no ale jeszcze nie podał jak gdyby do dokładnych danych, do tej pory zresztą, no ale rzekomo zakłady jeden i drugi są unieruchomione. No więc w związku z tym ceny aluminium, które rosły już przed samym konfliktem, wzrosły jeszcze bardziej, ponieważ handlowcy i kupujący koncentrują się na potencjale zacieśnienia rynków i zmniejszenia się globalnych zapasów, a w sumie Bliski Wschód to jest prawie 10% globalnej podaży. Według Goldman Sachs Group wyższe ceny surowców będą ciążyć na światowych gospodarkach. Więc to jest EGA wciąż ocenia szkody po ataku na swoją kopalnię Al-Tawela położoną w strefie przemysłowej Khalifa Port w Emiracie Abu Zabi, poinformowała firma. Potwierdzono, że kilku pracowników zostało rannych, odmówiono natomiast podania informacji o zawieszeniu działalności w zakładzie. Biuro prasowe w Abu Zabi poinformowało w sobotę rano, że 6 osób zostało rannych w 3 pożarach, spowodowanych oczywiście jak zwykle przez szczątki pocisków balistycznych w pobliżu właśnie strefy przemysłowej Kezat. Ataki te były częścią serii ataków z Iranu na Zatokę Perską. Co więcej, największa firma przemysłowa właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie będąca spółką energetyczną, czyli EGA, zarządza w sumie dwiema hutami, po jednej w Emiratach Dubaju i w Abu Zabi. Natomiast zakład Al-Tawila znajduje się w połowie drogi między Dubajem a Abu Zabi, w strefie właśnie ekonomicznej Halifa nad Zatoką Perską. Zakład w Dubaju znajduje się na terenie portu i strefy wolnocłowej Jabal Ali. Huta Al-Tawila wyprodukowała w sumie 1 600 000 ton odlewu w 2025 roku. Firma zresztą posiada znaczne zapasy metalu na rynkach zagranicznych, a także w niektórych lokalizacjach właśnie za granicą, zgodnie z oświadczeniem, wykorzystuje ten zewnętrzny produkt, żeby teraz zaspokajać potrzeby klientów. EGA jest zresztą znaczącym inwestorem międzynarodowym, jest częścią zobowiązania Emiratów do zainwestowania prawie 1,5 biliona dolarów w USA w ciągu następnej dekady. Emiraty Arabskie są drugim co do wielkości dostawcą aluminium do Stanów Zjednoczonych, daleko za Kanadą. Budują pierwszą od dziesięcioleci nowoamerykańską hutę właśnie w Oklahomie. W Stanach Zjednoczonych EGA jest również właścicielem zakładu recyklingu w Minnesocie, co pozwoliło jej czerpać korzyści ze sprzedaży krajowych metali po wyższych cenach z powodu ceł nałożonych przez Trumpa. Także tak to wygląda. Mamy uderzone tym razem zakłady produkcji aluminium w Emiratach. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Temat kolejny zabrzmiałby sensacyjnie i brzmi zresztą sensacyjnie. Otóż Rosja ratuje Kubę. Stany Zjednoczone nie zablokowały rosyjskiego tankowca, który płynie na Kubę właśnie pomimo tejże blokady. Ten tankowiec dotrze do miejsca przeznaczenia prawdopodobnie dzisiaj, zapewniając na wyspie ratunek w obliczu silnej presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Straż Przybrzeżna Amerykańska pozwoliła temu tankowcowi dopłynąć, dostarczając kluczowe źródło energii do kraju, który miał zablokowane całkowicie dostawy ropy przez administrację amerykańską. Tankowiec przewozi w sumie 730 tysięcy baryłek ropy, jest własnością rosyjskiego rządu. Jeszcze wieczorem znajdował się wczoraj kilka mil od kubańskich wód terytorialnych. Przy prędkości 12 węzłów powinien dzisiaj wieczorem być najpóźniej w porcie w Matanzas. Analitycy twierdzą, że przybycie tego statku zmienia trajektorię kryzysu na Kubie, zapewni wyspiarskiemu państwu dostęp do paliwa co najmniej na kilka tygodni przed wyczerpaniem się jego rezerw. Zmniejszy to również presję na rząd kubański, który stoi w obliczu załamania gospodarczego, a także pokazałoby, że przynajmniej na razie wyspa może nadal polegać na swoim długoletnim sojuszniku, czyli na Rosji, co jest bardzo ważne prestiżowo dla Rosji, bo po raz pierwszy Rosja coś mogła tak zrobić. Administracja Trumpa od stycznia egzekwowała coś w rodzaju blokady naftowej wokół Kuby, przy czym głównie grożąc państwom, które coś chciały wysyłać, szczególnie państwom regionu, a w jednym przypadku eskortując tankowiec płynący w kierunku Kuby, który oddalał się notabene od wyspy. Straż Przybrzeżna Amerykańska ma w regionie dwa kutry, które mogłyby podjąć próbę przechwycenia rosyjskiego tankowca, natomiast administracja Trumpa nie wydała tym statkom polecenia podjęcia działań. Pomimo tego, że wiadomo, że ten tankowiec tam płynie i z zamiarem właśnie przełamania blokady, Straż Przybrzeżna planuje pozwolić tankowcowi dotrzeć na Kubę w niedzielne popołudnie. Więc nie wiadomo, dlaczego Biały Dom nie wydał zakazu zablokowania tankowca, ani czy pozwoli na dotarcie przyszłych rosyjskich dostaw na wyspę, ale zdaje się to być, moim przynajmniej zdaniem, wpisuje się w taką ogólną wizję bliskości Trumpa i Putina, tak, że to jest element szerszej akurat układanki tutaj i Trump uważa, że nie ma co kruszyć kopii, prawda, o jeden tankowiec, podczas gdy ma za chwilę zacząć zarabiać te dziesiątki miliardów dolarów na rosyjskiej ropie, jak już się dogadają w sprawie kapitulacji Ukrainy oczywiście. Zapytany o to przez reporterów First Force One powiedział, nie mamy nic przeciwko temu, żeby ktoś dostał statek z ropą, bo potrzebuje, musi przeżyć. Powiedziałem im, że jeśli jakiś kraj chce teraz wysyłać trochę ropy na Kubę, nie mam z tym problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy też nie. No Trump powiedział też, że to nie będzie miało żadnego wpływu, Kuba jest skończona, mają zły reżim, mają bardzo złe skorumpowane przywództwo i to, czy dostaną statek z ropą, czy nie, nie będzie miało znaczenia. Natomiast ambasada Rosji w Meksyku oświadczyła, że Federacja Rosyjska wyraża pełną solidarność z Kubą, uważa wszelkie nałożone na nie ograniczenia za bezprawne, w tym te związane z dostawami surowców energetycznych i jest gotowa udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym wsparcia materialnego. No więc co jeszcze można powiedzieć? Trump powiedział w tym miesiącu, że wierzy, iż będzie miał zaszczyt zająć Kubę. i zasugerował, że będzie mógł zaatakować wyspę siłą militarną po wojnie z Iranem. Powiedział, zbudowałem tę wielką armię, powiedziałem, nigdy nie będziecie musieli z tego korzystać, ale czasami trzeba z tego korzystać, a Kuba jest następna, nawiasem mówiąc. Rubio powiedział w piątek, że Biały Dom chce nowych przywódców na Kubie. Powiedział, gospodarka Kuby musi się zmienić, a jej gospodarka nie może się zmienić, jeśli nie zmieni się system rządów. No, urzędnicy kubańscy zajęli stanowisko, stwierdząc, że naród jest gotowy do obrony. Tutaj wiceminister spraw zagranicznych Kuby, Carlos Fernandez de Cossio, powiedział, nasze wojsko jest zawsze przygotowane, w rzeczywistości przygotowuje się obecnie na ewentualność agresji militarnej. Powiedział, bylibyśmy naiwni, gdybyśmy patrząc na to, co się dzieje na świecie, tego nie zrobili, ale szczerze mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No więc zbliżający się ten tankowiec może zmienić kształt napięć między krajami. Kubie szybko kończyły się zapasy energii. Opieranie się na energii słonecznej, krajowej produkcji ropy naftowej i niewielkich dostawach paliwa do prywatnych firm kubańskich to jest coś, co było niewystarczające. Kryzys doprowadził do niewielkich protestów, no ale to też tutaj wiadomo, że jest to... Wiecie Państwo, gdyby to było z przyczyn jakichkolwiek innych, to jeszcze, ale ponieważ Trump ogłosił, prawda, że to jest spowodowane ich działaniem amerykańskim, więc no, to trudno jest widzieć tutaj wielki entuzjazm proamerykański u Kubańczyków. Specjaliści twierdzą, że to daje czas rządowi, ale nie jest to magiczna różdżka, że nagle wszystkie te problemy znikną rozwiązane ze względu na to, że przyjedzie jeden tankowiec. Co więcej, rafinacja ropy na inne produkty zajmie około 3 tygodni. Potem konieczny jest jeszcze co najmniej tydzień na dystrybucję po całym kraju. No, olej napędowy jest najważniejszym produktem dla Kuby, ponieważ napędza ciężarówki, traktory i wiele elektrowni. Na wyspie jest go bardzo mało. Na przykład część pomocy humanitarnej nawet utknęła w magazynach, ponieważ ciężarówki nie mają opału, znaczy oleju napędowego, żeby go wozić. Kuba utrzymuje dostawy prądu, chociaż nieregularnie, ponieważ znowu 40% jej sieci energetycznej jest zasilane przez elektrownie, które wykorzystują ropę naftową wydobywaną na Kubie. Kuba ściga się również czasem w instalacji paneli słonecznych, żeby podtrzymywać sieć. Natomiast no, 40% sieci jest zależne od mniejszych elektrowni zasilanych właśnie olejem napędowym. Więc Kuba mogłaby wyczerpać rosyjską ropę w niecały miesiąc, no ale prawdopodobnie rząd zachowa też część dostaw energii dla swoich rezerw strategicznych, więc co ma zapewnić dostawę oleju napędowego policji, jednostkom wojskowym i aparatowi rządu. Co jeszcze? No, rosyjski tankowiec nazywa się Anatolij Kołodkin, wypłynął z Primorska na Morze Bałtyckie 9 marca. Rząd zresztą USA nałożył sankcje na tankowiec jego właściciela, czyli rosyjską państwową firmę żeglugową Sovcomflot w 2024 roku. Więc Anatolij Kołodkin, notabene, to jest, znaczy, ja myślałem, że to jest jakaś pomyłka w prasie, ale oni naprawdę napisali, jako cel podróży zadeklarował Atlantyda USA, co było prawdopodobnie żartem. W tej chwili według Marine Traffic jest już napisane prawidłowo, czyli Matanzas na Kubie. Co jeszcze możemy powiedzieć? O Trump i Rubio myślą, że rząd się w ten sposób załamie, natomiast rząd kubański uważa, że właśnie wbrew tej całej blokadzie przetrwa. Właśnie być może dlatego, że właśnie to Amerykanie wprowadzają celowo. Być może gdyby to nie było aż tak bardzo amerykańskie, miałoby to dużo większe oddziaływanie po prostu na samą sytuację na Kubie. No ja mówię, ja już na Kubie dawno niestety nie byłem, ale trochę jeszcze pamiętam, prawda, z tego, co tam się działo i tam jest słaba opozycja, no krótko mówiąc. To jest opozycja koncesjonowana przez Amerykanów, niespecjalnie chce im się cokolwiek robić, a już znaczy bardziej się chce tym, którzy są poza Kubą, takim właśnie jak Rubio i tej mniejszości, która mieszka w Stanach. Natomiast czy się Trumpowi uda to, co planuje? No jeżeli zaatakuje zbrojnie, to wiadomo, że mu się uda. Natomiast jeżeli, znaczy jeżeli będzie próbował zmienić system, no to wiadomo, że musi wprowadzić wojska okupacyjne. Jeżeli będzie próbował tylko zrobić wariant taki jak z Maduro, no to może mu się udać. Tam zdaje mi się nawet kolejny Castro jest potencjalnie do wykorzystania i jest nawet taki, że Amerykanie chcieliby z nim rozmawiać, no ale wtedy się system nie zmienia, więc to się nie spodoba Rubio i tym właśnie emigrantom kubańskim. To też tak, nie jest to taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Znaczy najprostszą rzeczą jest pewnie dla Amerykanów pokonanie armii kubańskiej. Dużo trudniej będzie pokonać później partyzantów kubańskich gdzieś tam w górach. To jest zresztą już, jest już pewne doświadczenie w tej kwestii. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze kolejny temat. Otóż kolejny temat mamy, oto nowy budżet państwa położonego tam, gdzie chce. Jesteśmy przełączeni na pełny koalang, to jest co prawda temat bezpieczny, ale nigdy nie wiadomo. W każdym razie parlament państwa położonego tam, gdzie chce, zwany też reset, otóż zatwierdził budżet państwa na 2026 rok, uwaga, z dużym dodatkiem obronnym na pokrycie kosztów prowadzenia licznych wojen, który ma zresztą zostać sfinansowany ten dodatkowy budżet przez dodatkowe pożyczki i cięcia w wydatkach cywilnych. Plan wydatków zatwierdzony przez parlamentarzystów dziś wcześniej rano stosunkiem głosów 62-55 wynosi łącznie 220, no już na dolarach sobie powiedzmy, 222 miliardy dolarów i zakłada deficyt na poziomie prawie 5% PKB. Obrona jest największą pozycją, czyli to jest 143 miliardy szekli, czyli mniej więcej, jeżeli dobrze, może się pomyliłem, ale tak sobie liczę 45-46 miliardów dolarów, z czego dodatkowe 6 miliardów szekli zostało umieszczonych w rezerwach na koszty związane szczególnie z Iranem lub inne potrzeby wojskowe, co zwiększa dodatkowy budżet obronny do co najmniej 38 miliardów szekli, czyli o kolejne prawie 2% PKB. To jest, no ta wojna trwa już drugi miesiąc po tym, jak, przepraszam, operacja specjalna, przepraszam, już trzeba pamiętać, to nie jest wojna, to jest operacja specjalna, trwa już drugi miesiąc po tym, jak Trump przedłużył termin do 6 kwietnia, w którym Teheran ma się zgodzić na ultimatum. Teheran się na to ultimatum oczywiście nie godzi. Państwo położone tam, gdzie chce, jednocześnie walczy też z Jabollahem w Libanie. Przypomnijmy, że nie tylko strzelając sobie do rakiet, ale również już staje starcie wojsk lądowych i ma za zadanie zająć rozszerzoną strefę buforową, czyli krótko mówiąc terytoria aż do rzeki Litani. No Yahu Natan powiedział w ubiegłym tygodniu, ta wojna kosztuje mnóstwo pieniędzy, dlatego potrzebujemy specjalnego budżetu, w tym dziesiątek miliardów szekli, żeby zwiększyć wydatki na obronę. Rozbudowany budżet obronny będzie finansowany z większego deficytu, który został obniżony z przewidywanych 5,1% PKB. No po tym, kiedy banki w tamtym kraju zgodziły się na jednorazową opłatę w wysokości około 3 miliardów szekli do państwowej kasy, czyli taki jednorazowy podatek. No inne źródła finansowania obejmują 10-miliardową nadwyżkę w dochodach państwa oraz jednolitą redukcję 3% w budżetach ministerstw cywilnych. Trzeba pamiętać, że zadłużenie rządu gwałtownie wzrosło po tych działaniach na terytorium strefy opatrunków. W sumie osiągnęło to prawie 280 miliardów szekli w 2024 roku. No więc, żeby uzyskać poparcie dla budżetu, Yahu Natan odłożył na półkę kilka projektów ustaw, które powodowały tarcia w rządzącej koalicji, w tym przepis zwalniający ultraortodoksów ze służby wojskowej. To jest kluczowa sprawa, ponieważ armia twierdzi cały czas, że ma za mało rekrutów i to zdecydowanie. Smotrich zrezygnował z reformy regulowanego przez państwo przemysłu mleczarskiego. Tutaj powiedział Smotrich, wojna to czas jedności i odpowiedzialności narodowej, czyli tak tłumaczy, że musiał zrezygnować. Natomiast zatwierdzenie budżetu jest o tyle ważne, ponieważ daje Yahu Natanowi koło ratunkowe. Gdyby nie zdążył do 31 marca, to oznaczałoby automatyczny upadek rządu i nowe wybory, na które sobie niespecjalnie Yahu Natan może w tej chwili pozwolić, bo prawdopodobnie, no prawie na pewno nie będzie premierem, a w związku z tym prawie na pewno będzie oglądał świat w kratkę, więc na razie no nie będzie, prawda? Tu się nie udało. No dobrze, proszę Państwa, i mamy teraz jeszcze temat kolejny. Temat kolejny to jest temat krótki, ale warto o nim powiedzieć. To jest temat z weekendu, on spadł po prostu wczoraj, więc proszę się nie denerwować, że to jest jakiś kolejny atak. Otóż doszło do ataku na port Ustługa, który doznał kolejnych uszkodzeń w wyniku ataku ukraińskich dronów. w obwodzie leningradzkim, więc już blisko nas, stosunkowo, w każdym razie daleko na północ od Ukrainy. Otóż gubernator Drozdenko powiedział, że właśnie wczoraj, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 31 dronów, natomiast służby ratunkowe pracują nad ugaszeniem pożaru właśnie w porcie Ust-Ługa. No, obwód leningradzki nad Bałtykiem jest siedzibą głównych rosyjskich węzłów eksportowych, natomiast no, pada ostatnio właśnie ofiarą powtarzających się ataków ze strony Ukrainy. Załadunki w Ust-Łudze zostały wstrzymane aż do środy, po tym jak port, jak przyznano, doznał poważnych uszkodzeń, które między innymi grożą rosyjskiemu eksportowi ropy. Zresztą drugi port kluczowy w regionie, czyli Primorsk, również ucierpiał. W sumie jeden i drugi, czyli Primorsk i Ust-Ługa, obsługiwały prawie 45% całego rosyjskiego eksportu drogą morską, jeśli chodzi o ropę naftową. Czyli to jest około 1 720 000 baryłek dziennie. No więc zniszczenie obu portów grozi osłabieniem potencjalnego wzrostu dochodów z rosyjskiego eksportu ropy naftowej, nawet tego właśnie związanego i z wysokimi cenami, i jeszcze na dodatek z tym, że Trump odpuścił sankcje. No ten skok również dał prezydentowi Putinowi możliwość pokrycia części rosnącego deficytu budżetowego w związku ze spowolnieniem gospodarczym. No więc to prawda, Rosja i Ukraina codziennie się atakują dronami, czasami rakietami. No wojna, przypomnijmy, jak na każdą trzydniową operację specjalną, trwa już piąty rok. Natomiast ataki Ukrainy mają na celu uszczuplenie rosyjskich zysków wykorzystywanych do podtrzymywania wojny. Często atakują właśnie infrastrukturę naftową, energetyczną i inną przemysłową. Rosja natomiast często atakuje też infrastrukturę cywilną, oprócz obiektów przemysłowych, według władz regionalnych, w nocnym na przykład rosyjskim ataku w obwodzie mikołajowskim 8 osób zostało rannych. Także, i jeszcze mamy kolejny temat, to jest też nocny temat, otóż rosyjska rafineria ropy naftowej w Jarosławiu ucierpiała w wyniku właśnie nocnego ataku ukraińskiego drona. Tutaj Sztab Generalny Ukrainy mówi, zarejestrowano uderzenie na terenie zakładu, a następnie pożar. Rafineria w Jarosławiu jest znowu w innym kierunku, bo znajduje się zresztą współwłasnością Rosnieftu i Gazpromu, właściwie Gazpromnieftu, żeby być precyzyjnym, może przerobić 15 milionów ton ropy naftowej rocznie, czyli około 300 000 baryłek dziennie. No to jest kolejny poważny tak naprawdę cios dla Rosji. Oczywiście dużo moim zdaniem poważniejsze jest nie tyle ta rafineria, bo to jest jednak jedna z, ale na pewno to uderzenie w porty. Te porty tym bardziej, że po pierwsze blisko nas i blisko generalnie już samej infrastruktury natowskiej, po drugie no te porty rzeczywiście 45% produkcji, jeżeli udałoby się je bardziej jeszcze uszkodzić, to co z tego, że wzrosła ropa naftowa, czy też co z tego, że Amerykanie zdjęli z niej sankcji, jeżeli Rosjanie bardzo będzie miała czym, czy trendy tę ropę eksportować, albo nie w prosty sposób. Także tak przywołuję, proszę Państwa, trochę to, ja wiem, że to Państwo może już ta problematyka wojenna nudzić, ale to z drugiej strony, no też to jest konflikt, który cały czas trwa, tak? No, nie zapominajmy, co prawda moim zdaniem Ukraina zostanie ewidentnie poświęcona przez Trumpa właśnie na ołtarzu tego konfliktu bliskowschodniego. Czy to będzie poświęcenie takie, że po prostu naciśnie i powie, a jak nie, to się wycofuje i radźcie sobie, co chcecie. Albo druga możliwość jest taka, że po prostu przestanie dostarczać antyrakiety, co jest niestety największym niebezpieczeństwem, bo są potrzebne państwu położonemu tam, gdzie chce. No dobrze, proszę Państwa, i tyle byłoby na dzisiaj. Już przeciągnąłem trochę, więc już nie będę, jeszcze mam dwa tematy, ale to w takim razie omówimy sobie je jutro. Przypominam jeszcze na koniec reklama, otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Państwa, ja już się z Państwem bardzo serdecznie żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, Alki Laptan, Bachualka, Filata, Sir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Oraz, no wiadomo, Romani i Te Domum. Dziękuję bardzo za uwagę. I oczywiście hejterom wiadomo co w co, prawda, zresztą pewnie to jest ich motywacja, że tam się co chwila jakiś pojawia. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra.